Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman w studiu Polskiego Radia PIK, profesor Joanna Taczkowska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, adwokat i była dziennikarka radiowa. To będzie miało znaczenie, dlatego o tym mówię.
Dobry wieczór.
Profesor WSG Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Marek Chamot, historyk, były zastępca redaktora naczelnego promocji pomorskich.
Dobry wieczór.
Doktor Stefan Pastuszewski, historyk, radny, były dziennikarz i były sekretarz redakcji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan Lech Zagłoba-Zygler, historyk i radny. Dobry wieczór.
Witam Państwa.
I redaktor Sławomir Bobbe, Express Bydgoski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Po składzie już widać i słychać, że będzie dzisiaj o mediach. Tak się składa, że 11 kwietnia 1990 roku weszła w życie ustawa o likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, a zatem za kilka tygodni przypadnie 27. rocznica likwidacji cenzury w Polsce. Wspominam o tym m.in. dlatego, że cenzura obok braku papieru wydawała się kiedyś największą przeszkodą w rozwoju mediów w Polsce. Lata minęły i media w Polsce są w rozkwicie, zaspokajają potrzeby co do informacji, kultury, rozrywki czy wiedzy. Szanowni Państwo, pani profesor Taczkowska może?
No nie, to znaczy zaczął pan tutaj od tej ustawy likwidacyjnej RSW Prasę, Książkę Ruch, czyli ten koncern, który był monopolistą w sferze wydawania prasy w Polsce i właścicielem właściwie 90% tytułów, jakie w Polsce się ukazywały. Ale trzeba byłoby pójść dalej, zapytać o to, co się wydarzyło w Polsce później, to znaczy jak działała komisja prywatyzacyjna, czyli ta, która rozstrzygała o tym, jakie tytuły i do kogo będą należały i na jakich zasadach i za jakie pieniądze. I to właśnie to jest ten moment, który powiedziałabym jest absolutnie kluczowy, to znaczy ze względu na takie, a nie inne zapatrywania, sposób działania tej komisji, a powiem tylko, że przewodniczącym tej komisji przez niemalże cały czas jej działalności był nikt inny jak Donald Tusk. Niestety jej działalność spowodowała sytuację, z jaką dzisiaj niestety się borykamy. To znaczy większość tytułów prasowych, tych, które były interesujące z punktu widzenia ekonomicznego, została niemalże przekazana, oczywiście sprzedana, o tym się mówiło, prawda, że była prywatyzowana, ale za pieniądze takie, które no, dziś pewnie mogą nas zaskakiwać, ale to, co było tu najistotniejsze, to, że dokonywano prywatyzacji tytułów prasowych, faktycznie mających swoich czytelników, duże grono czytelników, w sytuacji, kiedy nie było polskiego kapitału. To znaczy nie było w ogóle przedsiębiorców, którzy mogliby, nie chcieli, bo chcieć na pewno chcieliby, ale którzy mogliby zainwestować w polską prasę. W związku z tym większość, te pewnie 90, około 90% zostało przekazanych w ręce różnego typu koncernów, zwłaszcza rzeczywiście koncernów niemieckich i dziś to jest rzeczą już oczywistą, nikt z tym nie polemizuje, że większość tytułów wydawanych w Polsce, ale nie tylko tytułów prasowych, bo także oczywiście mówimy tu o mediach elektronicznych, czyli o stacjach radiowych, telewizyjnych. Nie wiem, czy w radiu możemy mówić o radiu, ale no, jeśli ja pytam też studentów, czy wiedzą, do kogo należy RMF, no to prawie nikt nie wie, do kogo należy RMF. RMF należy do wydawnictwa Bauer. Oczywiście jest to wydawnictwo niemieckie. Jeśli dziś zapytamy, czy w RMF, gdzie akurat miałam okazję, bo jechałam z Warszawy, więc słuchałam akurat tej też stacji, czy chociaż raz zająknięto się na temat tego listu słynnego już, prawda, Axel Springer w kwestiach tego, jak media należące do tego koncernu mają relacjonować to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o wybór przewodniczącego Rady Europejskiej w ogóle, jak mają relacjonować sytuację w Polsce i w Europie, no to ani razu w żadnym serwisie ta informacja się nie pojawiła. Wiecie Państwo, bardzo długo mówiono i daliśmy sobie to wmówić, Polacy dali sobie wmówić, że kapitał nie ma narodowości. To nieprawda. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem takiego podejścia i myślę, że dziś ta sytuacja, z jaką mamy do czynienia, jeśli ktokolwiek krytycznie patrzy na to, co się dzieje w mediach, jakby dostrzega to, że media utraciły wiarygodność, no to właśnie jeśli szukamy przyczyn, to te przyczyny leżą w pewnego rodzaju zaniechaniach, ale też po prostu błędnych decyzjach, które były podejmowane po 90 roku, a są związane z kapitałem i są związane po prostu z przechodzeniem konkretnych tytułów za niewielkie pieniądze w obce ręce.
Pani profesor, czyli reasumując, Media w Polsce nie zaspokajają pani potrzeb co do informacji, kultury, rozrywki, tak?
Może taka generalizacja.
Ale
myślę,
też generalnie.
Że mam większe oczekiwania, jeśli chodzi o media.
Rozumiem.
Ja może powiem jako czytelnik, który szuka w mediach informacji, pewnej prawdy, ale też pewnych problemów, nad którymi chcę się zastanowić. Oraz taki przekaz danych z danej dziedziny. Okazuje się, że w gazetach codziennych, niestety bydgoskich, przez cały tydzień nie mogę zaspokoić swoich oczekiwań. Trochę tygodniki są, pod tym względem sensowne, ale też nie wszystkie. Jeżeli właśnie w takim tygodniku, nie będę wymieniał tutaj tytułów, to, że może nie reklamować, albo złożmy negować, są same komentarze w zasadzie, a brak jest takiej treści informacyjno-problemowej, cóż to załóżmy dla mnie jakaś uczta intelektualna. Niestety, również jako historyk muszę powiedzieć, ja będę mówił też o gazetach codziennych, że one nie przekazują wystarczającej ilości informacji o tym, co się zdarzyło dnia poprzedniego, czy w ciągu tygodnia, co się zdarzyło. I w związku z tym gazety, które jeszcze do niedawna, 20-30 lat temu, były nawet niezłym źródłem informacji o wydarzeniach, o epoce, o pewnych okresach.
Pomimo cenzury.
Obecnie właśnie nie przekazują to niczego. Przekazują oczywiście opinie, komentarze, ale dla mnie również są elementy pewnej wojny hybrydowej. Jest właśnie wojna o świadomość, czy o zniekształcenie świadomości. Jest pojęcie postprawdy, postsensacji już teraz, a więc już coś, co udaje prawdę, coś, co nam sensację udaje. Więc to są takie wydmuszki. Także ja mówię tutaj jako czytelnik, który lubi czytać i który czyta przez całe życie. Teraz już w zasadzie nie mam czego czytać, więc wracam z powrotem do książek.
Pan profesor Marek Hamo.
To właśnie może w nawiązaniu do wypowiedzi pana doktora Pastuszewskiego. Ja swego czasu poświęciłem swoje badania, badaniu jeszcze wcześniejszej prasy. Polskiej prasy okresu drugiej połowy XIX wieku, początku XX wieku, we wszystkich trzech zaborach. To mi zabrało naprawdę dużo lat ślęczenia nad tytułami polskiej prasy w trzech zaborach na przestrzeni co najmniej 50 lat. Powstała zresztą z tego książka. Ja się zajmowałem akurat tutaj obrazem własnym Polaków, autostereotypem i muszę powiedzieć, że miałem ten komfort, że miałem to porównanie tej prasy prawie sprzed 100 lat z tą, z którą ja miałem do czynienia na bieżąco, prawda? To był przełom lat 20 i 21 wieku i przyłapywałem się co rusz na takiej właśnie oto refleksji, że tamta prasa, która nie miała absolutnie żadnych takich możliwości technicznych jak w tej chwili. I która we wszystkich trzech zaborach, nawet w tym zaborze austriackim, który już wtedy był, cieszył się autonomią, prawda? Ale nawet tam miała poważne ograniczenia. Najpoważniejsze były w zaborze rosyjskim, wiadomo. W niemieckim, pruskim sobie dawano jakoś z tymi obostrzeniami cenzury pruskiej rady. Ale one były o wiele bliższe tym problemom ówczesnych lokalnych polskich społeczeństw niż to można było skonstatować z prasy wolnej III Rzeczypospolitej. To konstatowałem z takim dosyć dużym zdziwieniem. Oczywiście długo by można mówić dlaczego, bo są konkretne przyczyny tego, prawda? Tam często było dużo tytułów, prawda, tej polskiej prasy pod zaborami, które były, zwłaszcza w zaborze pruskim, które były wydawane przez jednego człowieka, prawda? Był wydawcą, był redaktorem, jeszcze zapełniał to różnego rodzaju tekstami i tak dalej, i tak dalej. Tu przykład jest też z Bydgoszczy, Jan Teska, prawda, wspaniała postać, który też Dziennik Bydgoski wydawał właśnie w taki sposób prawie, że, prawda, z żoną. To nie były żadne rozbudowane redakcje. Jedyna taka rozbudowana, profesjonalna redakcja w tamtych czasach to była Gazeta Grudziądzka, która miała na owe czasy gigantyczny nakład, bo 100 tysięcy nakładu. A tak to były nakłady po 5, po 3 tysiące, po 6 tysięcy nakładu. Ale ta prasa jest znakomitym źródłem, to o czym mówił pan doktor Pastuszewski, źródłem informacji, źródłem źródłem wiedzy o tym, co ówcześni Polacy myśleli, jaki był obiekt
myśli. I to w każdej dziedzinie życia. W każdej dziedzinie życia. Tak, w ekonomii, polityce, kulturze. Tak.
Absolutnie w każdej dziedzinie życia. Natomiast to, co współcześnie obserwujemy, no, mówimy o polskiej prasie, prawda? Bo tu można byłoby...
Może mówmy o mediach, bo...
O mediach, no nie tylko o prasie. Ja akurat tu o prasie zacząłem mówić, o mediach, prawda, generalnie. No to tutaj nastąpiło właśnie to, bym powiedział, taka radykalna wręcz zmiana akcentów, prawda? Ta funkcja informacyjna, jeżeli nawet jest, to ona jest zawsze czemuś podporządkowana. I ja współczuję historykom, którzy będą chcieli współczesne media potraktować jako źródło historyczne. No, na pewno czegoś to źródło jest. Czegoś jest. Ale już na pewno nie tego, co ta dawna historyczna prasa. Okres międzywojenny też kontynuował tą tradycję, bo też trochę znam prasę międzywojenną. Ona jeszcze była w tym duchu takim właśnie, o którym mówiłem wcześniej. Natomiast w tej chwili no to będzie tak, to właściwie można robić badania już nie tyle historyczne, no historyczne, ale historia mediów, prawda? Jak funkcjonują te media, odkrywać te różne ścieżki,
mechanizmy
zależności między wydawcami a redakcjami, rola dziennikarza, etc., etc. To tak, ale już o samej rzeczywistości, no to ja bym był bardzo ostrożny, bo można się naprawdę mocno w przyszłości przejechać na tym, że w oparciu o współczesne media coś na temat, coś prawdziwego o współczesnej rzeczywistości można by było powiedzieć.
Na pytanie Lech Zagłowa-Zygler.
Pana redaktora o to, czy zaspokaja, czy meje zaspokajają moje potrzeby, powiem oczywiście zdecydowanie nie. Ale zadając sobie pytanie, dlaczego tak jest? Otóż znajduję odpowiedź trochę taką, a mianowicie, że też należałoby sobie zadać pytanie, jakiego odbiorcę chce mieć, czy chcą mieć media, jakiego mają. Otóż obserwuję to, chyba wszyscy to widzimy, że nastawione są media na odbiorcę komunikatów krótkich, zwięzłych, czyli na dobrane, często zmanipulowane fakty, niekiedy pod ustaloną z góry tezę, ale bez pogłębionej analizy i nastawione na sensacje, na takie, powiedziałbym, komercyjne zainteresowanie, aby dotrwali słuchacze, czy widzowie, czytelnicy do momentu, w którym natkną się na reklamę, doczekają do tego i dzięki temu wzrośnie na przykład słuchalność czy oglądalność. Jeśli bowiem czytam, aby zainteresować, czy słucham, iż fakty są szokujące, skandale, to muszą być porażające. Wszystko z tym dodatkiem przymiotników. No,
emocje, emocje,
tak, granie
emocje.
Granie na emocjach. Właśnie. Zresztą to szczególnie w tych naszych tabloidach. Ale w niektórych stacjach radiowych to obserwuję. Bazowanie na takich bardzo płytkich wymaganiach. My nie potrafimy, czy media nie potrafią kształcić widza i słuchacza, odbiorcy takiego, który by chciał coś więcej. Może jeśli jest ten wymagający, on jest odtrącany. On nie jest na tyle ważny, bo nie jest na tyle licznym, aby decydować o właśnie słuchalności
Ale na podstawie czego my mówimy, że ten wymagający słuchacz czy odbiorca jest nieliczny? No skąd u nas to przekonanie?
Taka jest powszechna opinia.
No ale co to znaczy powszechna opinia? Ja bym chciał mieć badania. Ja bym chciał mieć badania, z których by wyraźnie wyglądało, że 90% ludzi nie chce niczego profesjonalnego, nie chce niczego z treścią, nie chce niczego ambitnego i wtedy ja się rzeczywiście mogę nad tym pochylić. Natomiast jeżeli... Bo ja nieraz odnoszę wrażenie, że ktoś nam wmawia, albo słuchacz jest niewymagający, w związku z tym używaj czterech słów na krzyż, no właśnie, albo dwóch konstrukcji zdaniowych, broń Boże, obcego słowa.
Ale to jest trochę jak z muzyką. Jakie muzyki słuchamy? No więc przyjmuje się właśnie i coraz częściej to słyszymy, że disco polo, a nie muzyka poważna, a nie muzyka jazzowa, czy wymagająca, tak bym powiedział.
Ale to jest też kwestia podania. Ja pamiętam Polskie Radio Rozgłośnie w Poznaniu, wtedy mieszkałem poza Bydgoszczą, Lista przebojów muzyki klasycznej. Muzyka poważna, z ogromną rzeszą słuchaczy, bo dzwonili, bo dopytywali, bo głosowali. Świetne utwory. To jest też kwestia pewnego sposobu podania treści. Ale spoglądam na Sławka Bobę, bo tak milczy.
Milczę dlatego, że jestem zszokowany tym, co państwo mówicie, że nie, media nie zaspokajają waszych potrzeb, dlatego że pamiętajmy, jeszcze nie rok 90, ale gdzieś tam mniej więcej od 2000 roku wchodzi także do Polski internet z całym bogactwem jakby materiału tam zgromadzonego. Jednocześnie jest to wyzwanie dla mediów tradycyjnych, dla telewizji, radia, prasy, ale obecnie internet jest tak rozwinięty, że jeżeli pan Stefan Pastuszewski mówi, że nie znajduje treści w mediach, których poszukuje, to znaczy, że źle szuka tak naprawdę. Mm. Dlatego, że w internecie mamy wszystko. Fani muzyki, nie wiem, niszowej znajdą
ale kanały. Ale internet jest niewiarygodny, niewiarygodny, to jest
to
problem.
Musi pan poszukać takich źródeł, no które właśnie będą wiarygodne. To nie jest trudne. Jeżeli zna pan języki, może pan połączyć się, nie wiem, z kanałami BBC, może pan, nie wiem, obejrzeć Al Jazeera. No właściwie nie starczy panu życia, żeby te wszystkie informacje pochłonąć. Nie wiem, miłośnicy literatury mogą znaleźć całe książki w sieci. No, to jest przedziwne.
Jeśli mogę, to w ten sposób...
Pani profesor Joanna Taczkowska.
W ten sposób pan redaktor Sławomir Bobę powiedział nam, że prasa w znaczeniu takim instytucjonalnym, inaczej mówiąc, dziennikarze, radio, telewizja, ale w znaczeniu instytucjonalnym, to znaczy tak jak rozumie to na dziś ustawodawca, są niepotrzebne, bo mamy internet. I to jest faktycznie na dziś pytanie, które jest zasadnicze, to jest pytanie do polityków i to jest pytanie w ogóle do ustawodawcy. To jest pytanie właściwie do państwa. Czy ze względu na realizację interesu publicznego w Polsce potrzebna jest prasa i potrzebni są dziennikarze, czy też nie? Bo, proszę państwa, to co my mówimy w tej chwili wskazuje na to, że pewne regulacje, które obowiązują i zobowiązują media, zobowiązują dziennikarzy, redakcje, wydawców do tego, żeby publikowali takie czy inne treści, czy żeby zwracali, czy prawda, rozkładali punkty ciężkości, realizując funkcję informacyjną, a nie funkcję rozrywkową, czy żeby tworzyli informacje, a nie infotainment, czyli nie połączenie rozrywki z informacją i żeby nie dokonywali fragmentacji informacji, ani też nie tabloidyzowali informacji, no to jest właśnie postulat w rzeczywistości, takie ratio legis dla ustawodawcy. Dziś, bo chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, proszę państwa, dzisiaj, żeby mieć tutaj tę świadomość, mamy tak uregulowany status prasy, że dzisiaj tytuł prasowy legalnie wydawany, zarejestrowany w Polsce, dotyczy to także, bo pojęcie prasa obejmuje nie tylko tytuły prasowe drukowane, nie tylko te, które są wydawane także w internecie, bo te, które są wydawane w internecie też muszą zostać zarejestrowane, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy do czynienia z prasą, ale obejmuje też radio i telewizję, w tym takim znaczeniu, prawda, klasycznym. I teraz tak to jest dziś uregulowane, że ta prasa, tak rozumiana, nie ma obowiązku mówienia prawdy. Nie wiem, czy państwo słyszeli, może nie chcę tu robić jakiejś kryptoreklamy też, ale mamy taki tytuł wydawany właśnie w internecie. Jest to tytuł Aż Dziennik. Z czego on słynie, czy jak się reklamuje? Że to są najlepsze zmyślone newsy w kraju. To znaczy dzisiaj można zarejestrować tytuł prasowy, którego dziennikarze będą wymyślać newsy. I to jest prasa. I ci, którzy wymyślają te newsy, czyli ich zadaniem jest zmyślanie rzeczy absolutnie nieprawdopodobnych wręcz, będą nazywali się dziennikarzami. Oni mają status dziennikarza, w sensie formalnym są dziennikarzami. Dlatego to, o czym my dzisiaj mówimy, faktycznie jest takim postulatem do ustawodawcy, żeby zmodyfikować, no ja mam w ogóle odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie dziennikarze i media i prasa tak rozumiana jest potrzebna, czy nie. Choć ja na przykład na to pytanie zdecydowanie odpowiedziałabym pozytywnie. Oczywiście tak. W interesie państwa jest takie budowanie systemu medialnego, żeby istniały właśnie takie instytucje, jak te media, czyli właśnie radio, telewizja czy prasa, które chcą się nazywać dziennikarzami, chcą się nazywać prasą, ale jednocześnie to nie tylko kwestia korzystania z pewnych uprawnień, które będą im przysługiwały, ale także realizacja pewnych obowiązków. I dziś mamy rozłożone ciężary zupełnie błędnie, czyli mamy uprawnienia, dziennikarze mają bardzo szerokie uprawnienia, na zupełnie innych zasadach także korzystają z ochrony, powiedziałabym, prawnej. Na innych zasadach ponoszą odpowiedzialność prawną, mogą zwolnić się zdecydowanie łatwiej od odpowiedzialności prawnej, uchylić się od tej odpowiedzialności, nawet jak napiszą bzdury i jeszcze kogoś obrażą, niż zwykły obywatel, który kogoś obrazi. On ma dużo trudniejszą sytuację. Więc to jest właśnie, to jest to zagadnienie rozstrzygające, jak my chcemy widzieć prasę i widzieć media. W interesie publicznym, w interesie państwa jest posiadanie takiej instytucji, które mają obowiązek mówienia prawdy. Dzisiaj takiego obowiązku media nie mają.
Pan profesor
to, co
Hamad.
Powiedziała pani profesor odnośnie tego, że no skoro jest internet, to już nie potrzebujemy innych mediów, prawda? Poza tym wielkim medium, jakim jest internet. Ale to troszeczkę jest tak jak z edukacją, prawda? No też w pewnym momencie też nawet myśleliśmy jakoś, niektórzy myśleli w Polsce, prawda? Głosili to publicznie, że właściwie, no cóż, szkoła zupełnie no, odpada w stosunku do tego, co jest w internecie,
jest
prawda?
Wręcz, że nie jest
potrzebna. No oczywiście wiemy, że to tak nie działa, że szkoła musi być. Oczywiście musi być szkoła inna, prawda? Nie taka sama jak sprzed ery internetu. Tak samo z mediami tradycyjnymi, o których tutaj pan redaktor Bobę powiedział. Ja na przykład jestem może tradycjonalistą w tym przypadku. No oczywiście korzystam codziennie z internetu, to jest oczywiste, prawda? Z tych tak zwanych nowych mediów mobilnych, etc., etc. Ale ja jestem bardzo przywiązany do tych mediów tradycyjnych, prawda? Ja czytam i dzienniki, i czytam tygodniki opinii, czytam, oglądam też różne stacje, wiadomości w różnych stacjach telewizyjnych i słucham różnych stacji radiowych, prawda? Także mi tego typu media towarzyszą codziennie od rana do wieczora na tyle, na ile pozwala mi czas. Właśnie nie mam pustego czasu, poza pracą zawodową, niewypełnionego jakimś medium, prawda? I myślę, że w taki sposób można złapać jakąś współcześnie równowagę, prawda? Że się gdzieś coś wypośrodkuje. Tak sądzę, to jest mój prywatny pogląd, że jak się nastawić na jedno medium, tak jak w tej chwili młodzież robi, gdzie ona odwołuje się tylko do tego, co jest w internecie i nawet nie do końca wiemy, co tam w tym internecie ogląda i czy w ogóle czerpie jakiekolwiek informacje. Jeżeli tak, to nieregularnie i od czasu do czasu i też przypadkowo. Podejrzewam, to jest tylko takie moje podejrzenie. W internecie zupełnie czymś innym się zajmuje, czemuś innemu służy internet, prawda, sieć. Natomiast zupełnie rozstała się z mediami tradycyjnymi, prawda, nie ogląda telewizji, nie czyta prasy, nie czyta tygodników, nie czytają książek, prawda? No to jest jakaś luka cywilizacyjna, paradoksalnie dla mnie, prawda? Mówię o tym młodym pokoleniu, no na tyle, na ile badania różnego rodzaju tutaj docierają do mnie, prawda? I wyniki. W związku z tym pojawia się jakaś gigantyczna luka. Ja się tego strasznie boję. Bez kontaktu z mediami, o których mówiła pani profesor, zwłaszcza takimi, o których też pan doktor Pastuszewski mówił, że muszą być wiarygodne.
I przekazują prawdę właśnie.
Prawdę i wiarygodność.
To bardzo dobre pojęcie prawdy.
Tak, prawdę i jakby, albo przynajmniej dążą do tej prawdy, są jakoś tak nastawione pozytywnie. I tam są przecież i redakcje, prawda, i zespoły redakcyjne. Są dziennikarze, którzy mają swoje jakieś nastawienie, jest jakaś linia, prawda, i to jest jakiś, bym powiedział, jakaś droga do tego, czego byśmy oczekiwali.
Pani profesor Taszkowska mówiła o prawdzie, ja bym to może poszerzył, pewien obiektywizm. Bo na przykład ja bardzo często jest jakieś zjawisko i to obserwuję w mediach. No to oczywiście to się bierze stronę A i stronę B. Od razu się szuka przeciwnika, mimo że na przykład dane zjawisko ma jednoznaczną ocenę, ale od razu się szuka kogoś, kto ma inną ocenę, po to, żeby właśnie wzbudzić emocje, po to właśnie, żeby wzbudzić jakąś sensację, a przeciętny czytelnik, czy odbiorca, który nie jest w stanie sam wypracować programu, on w końcu poglądu, on w końcu nie wie, bo ma plus i minus. I tak bardzo często funkcjonują media, tak, od ściany do ściany. I na przykład w gazetach, no takie, co mówią czytelnicy, no to właśnie widzę wyraźnie. Weźmy tutaj na grunt polityczny, to oczywiście połowa jest za PiS-em, a połowa jest oczywiście za Platformą. I to jakby to można powiedzieć, no, na siłę się szuka po prostu drugiej opinii, żeby zaprzeczyć pierwszej opinii. A czytelnik raczej chciałby jednak uwierzyć jakiemuś tytułowi, czy tam jakieś rozgłośni, no, że jest to rozgłośnia wiarygodna i że będzie właśnie te rozgłośni czy tam danego tytułu czytał.
Pan redaktor Sławomir Bobbe.
Chciałem troszeczkę o czymś innym, ale tutaj pan radny mnie troszeczkę zainspirował, czyli wolałby pan, żeby nie było drugiej strony w materiałach prasowych na przykład, albo radiowych, tak? Żeby tylko jedną przedstawiać, bo jak druga, to zaburza obraz wtedy, tak?
Znaczy ja mogę panu pogodzić.
Ale chciałem jakby do jednej rzeczy jeszcze, właściwie do dwóch wrócić, dlatego że jakby zapominamy o tym, teraz troszeczkę się to zmienia, ale jeszcze kilka lat temu było to bardzo widoczne, że tak zwany content, czyli treści do internetu produkowali dziennikarze mediów tradycyjnych. Prasy, radia, telewizji. To nie były materiały robione przez autonomiczne internetowe redakcje, więc nie możemy mówić, że dziennikarze mediów tradycyjnych są niepotrzebni, bo to oni, tworzą te treści również w internecie. Tak jak dzisiaj siedzimy w Radio Peak, Radio Peak ma swoją stronę internetową, gdzie aktualizuje informacje. Ekspres, nie wiem, Bydgoski, oprócz tego, że wychodzi w papierze, ma również swój portal internetowy, gdzie na bieżąco te informacje są, tak samo jest, nie wiem, z bydgoską telewizją. To jest jakby jedna rzecz. A jeżeli już tylko skończę, jeżeli chodzi o prawdę. Spójrzmy na internet jako to źródło, czy to medium, które potrafi tą prawdę wyciągnąć. Dlatego, że kontrola tego, co robi dziennikarz w internecie, jest potężna. Jeżeli ja napiszę coś nieprawdziwego, to w komentarzach do mojego tekstu chwilę później ktoś mi zarzuci kłamstwo albo powie, jak było naprawdę. Bardzo trudno teraz zmanipulować opinię publiczną, dlatego że internauci, ludzie mają dostęp do wielu, wielu źródeł i są bardzo szybko w stanie zweryfikować to, co dziennikarz robi, mówi.
Ja tylko jedno zdanie taką powiedziałabym. Tak, coś, co jest swego rodzaju pewną też i kontrowersją, ale przeciwnym poglądem, bo to nie jest do końca tak z tym weryfikowaniem tego, co napisał dziennikarz, bo przecież, proszę państwa, no nie oszukujmy się i myślę, że nie możemy być też naiwni, śledząc i czytając to, co pojawia się w internecie i wiemy, że komentarze do publikacji, czy to profesjonalnych dziennikarzy, czy też innych osób umieszczających różnego typu posty w internecie na takich czy innych stronach, bo kwestią zasadniczą jest też jeszcze to, jakiego rodzaju to jest strona, prawda? Czy to jest portal informacyjny, to jest generalnie portal. Ja nie mówię tutaj o rodzaju treści publikowanych na tym portalu, tylko czy on jest zarejestrowany jako tytuł prasowy, bo Ekspres, o którym pan mówi, w wydaniu elektronicznym jest zarejestrowany jako odrębny tytuł prasowy. Więc każda osoba, która publikuje na tym portalu, czy w ramach tego portalu, jest dziennikarzem. Jest oczywiste, że bardzo często mamy dwa rodzaje, prawda, jakby emanacji tej samej treści, to znaczy taką papierową w wersji drukowanej i tej wersji elektronicznej. Więc to jest jakby inna rzecz, ale to, co chciałam powiedzieć, to państwo na pewno słyszeli o zjawisku trollingu. Ja nie ukrywam też, że moi, nawet niektórzy studenci się przyznają do tego, że oni zarabiają na tym, że komentują w sposób nieprawdziwy. To znaczy płaci im ktoś za to, że publikują nieprawdziwe komentarze, że oni piszą rzeczy, z którymi się absolutnie nie zgadzają. Ale właśnie dlatego, że opublikują ileś tam negatywnych wpisów, bądź ileś pozytywnych wpisów, otrzymują wynagrodzenie. Więc proszę państwa, to nie jest absolutnie miarodajne. To, co pojawia się pod publikacjami, czy to profesjonalnych dziennikarzy, czy kogokolwiek. Także tutaj nie mamy do czynienia z taką stricte obiektywną debatą publiczną, prawda, która toczy się w internecie. Podobnie jak tylko taka jedna rzecz, bo oczywiście to można byłoby pewnie rozwijać, ale my ulegamy pewnemu wrażeniu błędnemu absolutnie, że internet jest sferą wolną, że jest jakimś wolnym rynkiem opinii. To nieprawda. W internecie pewne treści są pozycjonowane, już nie mówiąc o tym, że są pewne koncepcje, na które trzeba byłoby pewnie zwrócić uwagę, także właśnie wypływające z organów Unii Europejskiej, dotyczące zarządzania internetem, zarządzania kontentem, czy treścią w internecie. Ze względu oczywiście tutaj podaje się, prawda, jako cel tego zarządzania kwestie związane z zapobieganiem przestępczości, terroryzmowi, różnego typu właśnie takim działaniom przestępczym w ogóle, ale to nie jest sfera, która byłaby całkowicie wolna, więc nie możemy ulegać takiemu złudzeniu. Także
Tak by
jeszcze
Lech,
tak na marginesie. Ja pamiętam jeszcze w latach 80., 90., pracując w liceum i ucząc WOS-u, z tym problemem się zawsze spotykałem, wiarygodności informacji. I zawsze prosiłem uczniów, żeby starali się szukać tych informacji po różnych stronach, biegunach, aby w miarę możliwości, w miarę wypośrodkować te informacje, aby one były w miarę wiarygodne. Bo tu oczywiście kwestia prawdy. No, jeden ze znanych Polaków powiedział kiedyś, że prawdy jest kilka rodzajów, znają państwo to, prawda? Jest prawda, cała prawda i tak dalej. Otóż no to jest właśnie też kwestia, no, jak odróżnić, czy dana informacja, którą w mediach otrzymujemy, jest prawdziwa albo na ile prawdziwa. Otóż tak całkowicie się tego nie da znaleźć, ponieważ w internecie to szczególnie możemy obserwować, z którego najwięcej młodzież korzysta, że no właśnie ta wiarygodność jest bardzo trudna, nawet jak spróbujemy szukać jej po obu stronach. I no, w związku z tym powstaje pytanie, no, gdzie szukać? Co młodzież, jak ją zarazić do czytania i do szukania obiektywnej w miarę? Bo podoba mi się sformułowanie właśnie obiektywna. Nie tyle prawdziwa, ile obiektywna informacja. Tak. Czyli najbliżej podobna do tego, co się w rzeczywistości wydarzyło. I pamiętać też należy, że każdy fakt podlega interpretacji. I tu jest też problem. Kwestia, jak dany fakt. Ja sobie dzisiaj zrobiłem, no też tak jak i uczniom kiedyś zadawałem takie zadanie. Obejrzałem dzisiaj wiadomości, a wcześniej fakty. Proszę Państwa, gdyby to przeanalizować, to okazuje się, że wydawać by się mogło, że ja w jakimś matryksie żyję. Że jakąś czerwoną tabletkę łyknąłem i żyję naprawdę w innym świecie. Znaczy, jakbym obejrzał jedno, a nie obejrzał drugiego, to ja sobie zaraz zdaję sprawę, że ktoś, kto jest tylko jakby z jednej strony, czerpie informacje, no to trudno jemu się będzie dogadać z tym, kto ogląda tylko, czy słucha informacji z drugiej strony.
Pani profesor?
Też jedna tutaj myślę rzecz, bo proszę Państwa, jak reaguje na treści, które się pojawiają w mediach prawo? Prawo i tutaj ta kwestia obiektywizmu, o której Państwo mówiliście, bo oczywiście obiektywizm jako taki jest pewnym obowiązkiem mediów, ale obowiązkiem etycznym. Nie jest obowiązkiem prawnym. Czyli dziennikarz, który nie zachowuje obiektywizmu, absolutnie on może nie zachować obiektywizmu, on może być stronniczy, on nawet powinien być stronniczy, jeżeli pisze felieton, prawda? Więc to często jest pewien taki jakiś tam błąd, który popełniają osoby, które chcą uprawiać dziennikarstwo, mówią, a ja będę obiektywnym dziennikarzem. Nie, czasami
kiedy
ty
trzeba,
właśnie
trzeba.
Masz...
Tak. Tak jest. Ale kiedy
natomiast
nie trzeba?
Jak reaguje na treści prawo? Otóż prawo dokonuje rozróżnienia tego, co pojawia się w mediach na fakty, znaczy na fakty, no, generalnie na twierdzenia może, tak, bo tutaj takim operuje się pojęciem i opinie, prawda? Więc jeśli chodzi o twierdzenia, o faktach, one muszą być zgodne z prawdą i one podlegają ocenie i na podstawie zebranego dowodowego materiału takiego czy innego. Natomiast opinie to jest kwestia zakresu, prawda? Czy tego w jakim stopniu można, jak daleko można się posunąć, używając określonych sformułowań pod adresem i pod czyim adresem. Więc zupełnie na innych zasadach dokonuje się ocena opinii, a na innych zasadach dokonuje się oceny twierdzeń o faktach. Dlatego też my tego też jakby nie zabronimy mediom. Natomiast jeszcze tylko jedna rzecz, proszę Państwa, a propos tej prawdy, która jest jak widać z naszej choćby rozmowy zasadniczej. Ja ciągle się niepokoję tym, że raz jedno grono, raz inne grono polityków zmierza do tego, szczęśliwie się dzieje, że na razie nikomu się to nie powiodło, do wykreślenia tak zwanego słynnego artykułu 212 z kodeksu karnego. Proszę Państwa, no to oczywiście znów bardzo populistyczny taki argument, że to jest taka regulacja, która za pomówienie pozwala na nałożenie kary na dziennikarza za to, że kogoś pomówił. Tak? Pomówił, to znaczy powiedział o kimś nieprawdę. Przecież to jest jedyny przepis, ja nie będę tego rozwijać, ale to jest jedyna regulacja obecnie w polskim systemie prawa, która pozwala na to, żeby pociągnąć do odpowiedzialności prawnej dziennikarza za to, że podał informację nieprawdziwą. Nie ma innej regulacji. Jedyny przepis. Jeśli rzeczywiście pojawiły się nieprawdziwe informacje w mediach i one naruszyły określone dobro osobiste określonej osoby, to nie ma innej regulacji na gruncie prawa cywilnego, absolutnie, czy jakiegoś jakiegokolwiek innego, nie znajdziemy takiej regulacji. Więc wykreślenie tego artykułu 212 oznaczałoby faktycznie otwarcie drzwi, prawda, do tego już nie tylko, żeby podawać, tak, nie tylko, żeby podawać nieprawdę, bo dziś ten aż dziennik, o którym powiedziałam, on może podawać nieprawdziwe informacje, ale bezpiecznie tylko w takim znaczeniu, że one nie naruszają kogoś dóbr tak, osobistych.
Tak.
Natomiast jeśli wykreślimy 212, to znaczy, że można nie tylko podawać nieprawdę, ale jeszcze kogoś zniesławiać.
Szanowni Państwo, skoro ja jeszcze chcę jeden wątek, bo skoro mówimy o obiektywizmie, to myślę sobie, że no, obiektywną informację, rzetelną informację trzeba po prostu wypracować. Żeby ją wypracować, trzeba mieć czas, żeby przy niej pochodzić, zdobyć informacje, źródło jedno, drugie, trzecie, zweryfikować. I tu dochodzimy no do tego, co z mojego punktu widzenia jest chyba najdotkliwszym efektem zmian, które przyniosły ostatnie co najmniej kilkanaście lat. Ja przeczytam Państwu, to jest fragment wypowiedzi pana Tomasza Sikory, redaktora i dziennikarza Polskiego Radia specjalizującego się w tematyce niemieckiej. I on pisze tak: o sile mediów publicznych w Niemczech niech świadczy proste porównanie. Roczny budżet MDR, to jest taka regionalna i rozgłośnia, przepraszam, rozgłośnie regionalne i telewizji i radia, który swoją powierzchnią nadawania w Saksonii pokrywa zasięg terenowy Radia Wrocław i Telewizji Polskiej we Wrocławiu, wynosi 570 milionów euro. Dla porównania połączone budżety telewizji i Radia Wrocław to 10 milionów euro, ale to nie jest najistotniejsze. Otóż MDR, rozgłośnia regionalna i telewizja regionalna, jeden z kilkunastu regionalnych nadawców publicznych zatrudnia, uwaga, 3,5 tysiąca dziennikarzy i współpracowników oraz utrzymuje kilka stacji radiowych i kilka stacji telewizyjnych. Te kilka stacji to jest chyba 7 czy 8. 3,5 tysiąca podzielić przez 7, załóżmy, to jest po 500 dziennikarzy i współpracowników w danej stacji. Która w Polsce stacja radiowa, telewizja, redakcja ma 500 dziennikarzy bądź współpracowników? Żadna. W tamtej sytuacji mogą pochodzić przy temacie. Mogą dojść jednego, zgłębić jednego, drugiego źródła. U nas stąd się bierze powierzchowność. I ja teraz chcę się zapytać, czy to nie jest przypadkiem tak, że za komuny musiała istnieć instytucja cenzury i ona blokowała pewne treści. Natomiast teraz nie musi istnieć instytucja cenzury, ponieważ nas, dziennikarzy, jest zwyczajnie za mało i my nie możemy sobie poświęcić jednego czy dwóch dni, żeby pochodzić koło jakiegoś tematu. My musimy wszystko robić naskórkowo i powierzchniowo. I powierzchownie.
To nie jest kwestia tylko tego, że jest mało dziennikarzy, ale to jest kwestia pewnej walki o byt każdego z tych dziennikarzy, którzy jeszcze zostali. Bo to jest budzenie pewnych takich złych emocji też, myślę, wewnątrz redakcji. Od iluś tam lat tak to się działo, że dziennikarze, nie chcę powiedzieć, że walczyli między sobą, ale rzeczywiście
była konkurencja.
Była to tak, był to rodzaj pewnej jednak niedobrej czy niezdrowej konkurencji między dziennikarzami o to, żeby pozostać na etacie. Przykład outsourcowania dziennikarzy z telewizji publicznej, prawda? 411 wyprowadzonych po to, żeby zakładali tak naprawdę, bo taki w sumie można powiedzieć był cel tego przedsięwzięcia w 2014 roku, żeby pracowali w ramach samozatrudnienia. Więc to jest kwestia nie tylko tego, że dziennikarze nie mają czasu, oczywiście w pewnym sensie to jest skutek tego, ale zasadniczą kwestią jest faktycznie osłabianie od strony takiej socjalnej, bytowej dziennikarzy, osłabianie całej grupy zawodowej, co powoduje, że grupa ta jest, czuje się bardzo zależna. Jeśli mówimy o tym, że uruchamia się taki mechanizm cenzury, no to jest jasne, że zaczynam myśleć o tym, żeby nie zwolniono mnie z pracy, więc będę pisał to, czego ode mnie oczekuje kto? Właściciel.
I nawet nie musi się spotykać i formułować zadań.
Ale oczywiście, jasne.
Niestety.
Jasne. Proszę Państwa, mamy jeszcze też taką instytucję, która funkcjonuje zgodnie z prawem prasowym, która nazywa się linią programową. Linia programowa najczęściej nadawana jest przez redaktora naczelnego i tu przykład tylko Rzeczpospolitej. Być może Państwo pamiętają, kiedy zmieniał się redaktor naczelny Rzeczpospolitej i przychodził Grzegorz Hajdarowicz. Wraz z Grzegorzem Hajdarowiczem jako właścicielem też odeszło całe grono dziennikarzy po publikacji zresztą słynnego artykułu Trotyl na wraku Tupolewa. Prawda? No więc... odejście dziennikarzy łączyło się ze zmianą linii programowej. A co to znaczy zmiana linii programowej? To znaczy, że zaczynamy pisać w inny sposób. Z innej perspektywy zaczynamy oceniać rzeczywistość. To jest dokładnie ten uruchomienie tego pewnego mechanizmu cenzury. Brak stabilności na dziś, takiej socjalnej dziennikarzy. Pozbawienie takiej socjalnej stabilności, bo takie koło zatoczyliśmy. Gdyby wrócić do roku 90, proszę Państwa, to wraz z tą ustawą, która likwidowała RSW Prasę Książkę Ruch, zlikwidowano też, co prawda, kilka lat później oficjalnie to nastąpiło, w 90, bodajże 6 roku, ale też uchylono układ zbiorowy pracy dziennikarzy. Wówczas traktowano, prawda, ten układ zbiorowy pracy dziennikarzy jako też jakąś taką instytucję, która jest archaiczna zupełnie. A układ zbiorowy pracy dziennikarzy gwarantował dziennikarzom stabilność zatrudnienia. Ja tu nie chcę tej stabilności rozumieć w takim jakimś, prawda...
Że nie będę pracował, tak, będę nie twórczy, tak, nie kreatywny, ale tak, będę zabezpieczony. Nie o to chodzi.
Ale wiemy dobrze wszyscy, że ja wtedy jestem niezależna, kiedy jestem pewna tego, że wynagrodzenie wpłynie mi na konto.
Bezpieczeństwo socjalne.
Tak, że mam zapewnione pewne bezpieczeństwo socjalne. Jeśli takiego bezpieczeństwa nie mam, jestem absolutnie marionetką. Jestem przedmiotem, którym bardzo łatwo sterować i manipulować. I dzisiaj żyjemy właśnie w takim świecie mediów. Obojętnie, jakie media byśmy popatrzyli. Czy media należące do takiego, czy innego właściciela. W rzeczywistości dzisiaj do tego to się sprowadza, że dziennikarze po prostu realizują linię programową nadaną przez właścicieli.
Proszę Państwa, ale ja bym jeszcze...
Pan profesor Marek Chamot.
Zwrócił uwagę na drugą stronę, może tą najważniejszą, na odbiorców mediów. Wobec tego, co tutaj zostało powiedziane, ten obraz jest jeszcze bardziej przyczerniony. Właściwie społeczeństwo zostało zostawione same sobie. I przecież bez względu na to, co powiemy o współczesnych mediach, prawda? Tutaj padło bardzo wiele różnych ważnych stwierdzeń i bardzo prawdziwych, uważam. To przecież i tak informacja w społeczeństwie funkcjonuje taka, jaka płynie od mediów. Od internetu począwszy, na prasie lokalnej skończywszy, gdzie wójt X, prawda, decyduje o tym, co będzie w prasie lokalnej. To jest znany problem, prawda? Bo tutaj jeszcze jest gradacja. Zupełnie inna pozycja jest dziennikarza jakiegoś medium ogólnopolskiego, gdzie on jeszcze ma wyrobioną swoją pozycję, głośne nazwisko, prawda? Czegoś, no jest jakiś jego dorobek, prawda? A inna jest lokalnego dziennikarza, redaktora, który jest pozostawiony całkowicie samemu sobie wobec lokalnych władz, prawda?
I różnych nacisków.
I gdzie nikt się o niego nie upomni. Mhm. To jest, proszę Państwa, dopiero problem. Ja uważam, że te lokalne media, prawda, to nie jest tylko prasa lokalna, ale to są też lokalne rozgłośnie, prawda, etc., etc. Lokalne telewizje jakieś takie internetowe.
Ja może bym się tutaj włączył. Tutaj pani profesor mówiła o tym, że prawda, obiektywność jest to kwestia etyki. Na pewno. Ale też jest kwestia pewnych właśnie sylwetek. Nie wiem, czy stowarzyszenia dziennikarzy właśnie pracują nad etyką, nad sylwetką dziennikarza. Ja na przykład mam, jeśli chodzi o bydgoskich dziennikarzy, na przykład dziennikarzy, których chętnie czytam, bo wiem, że oni dążą do obiektywizmu, że są etyczni. Na przykład tu jest redaktor Bobę, którego chętnie czytam i wiem, że właśnie jest po prostu dziennikarzem, znaczy to rzetelnym. Natomiast również w Ekspresie znam kilku, którym nie wierzę. Także tu jest kwestia, żeby samo środowisko dziennikarskie wypracowało no, pewne takie, znaczy to zasady no, weryfikacji, czy tam budowy sylwetki.
A to, o czym pan redaktor, czy pan radny powiedział, no, to jest kwestia korporacyjności samego środowiska. Środowisko odrzucało bardzo długo w ogóle potrzebę regulowania zawodu dziennikarza. Dzisiaj może się tu pochwalę, ja z DEP-em, ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich współpracuję w sumie cały czas z tym drugim, oczywiście, czy innymi stowarzyszeniami, czy Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej również i przygotowywałam kiedyś w 2007 roku dokładnie projekt pewnych rozwiązań, między innymi dotyczących statusu zawodowego dziennikarza. Proszę Państwa, w 2007 roku dziennikarze...
Etyki to
ale tutaj chodzi, nie, tak, tylko że żeby można było wymagać od dziennikarzy przestrzegania etyki, to najpierw trzeba powiedzieć, no, kto może w ogóle ustanowić kodeks tej etyki.
No tak, tak,
bo dzisiaj mamy kodeksów kilkanaście i nie wiadomo właściwie, którego kodeksu etyki ma przestrzegać, który dziennikarz. W TVN-ie nie ma żadnego kodeksu etyki. Gazeta Wyborcza nie ma żadnego kodeksu etyki. I więc odwoływanie się do jakiegoś kodeksu etyki wirtualnego, no jest kompletnie odwoływaniem się do czegoś, co w ogóle nie istnieje.
Ale my jako odbiorcy musimy tego wymagać.
Ale dlatego też konieczne jest uregulowanie statusu dziennikarza. To znaczy, jeśli dziennikarze skupią się w pewnym środowisku, prawda, i będzie to środowisko, do którego też oni sami będą decydowali, że przyjmują, tak jak to dzieje się to w przypadku innych, nie wiem, adwokatów, w ogóle zawodów tak zwanych zaufania publicznego, to środowisko ma decydować, kogo chce u siebie mieć, ale też decydując o tym, kogo u siebie będzie miało, ma móc rozliczać tę osobę z przestrzegania między innymi przyjętego jednego kodeksu etyki dla wszystkich dziennikarzy. Czyli no to rozliczanie polegać ma między innymi na, no chociażby, nie wiem, no prawda, zawieszaniu w prawach do wykonywania zawodu. Dzisiaj, ponieważ nie bardzo wiemy, kto jest dziennikarzem, no właściwie każdy może być, każdy, jak wiemy, prawda?
Nie obojętnie. Trzeba mieć nawet studiów.
Tak? No jasne. Absolutnie. Więc ja powiem Państwu, że w tym 2007 roku, wtedy, kiedy przygotowywane były rozwiązania dla SDP-u, to SDP nie mógł się pogodzić z tym, że było bardzo jedno, mi się wydaje, bardzo miękkie kryterium zaproponowane. To znaczy dziennikarz, żeby można było mówić o tym, że się jest dziennikarzem, trzeba było mieć ukończony licencjat. Trzeba było uzyskać licencjat, obojętnie z jakiego zakresu, nawet niekoniecznie z kierunków z zakresu nauk o mediach czy dziennikarstwa. A jeśli nie licencjat, to doświadczenie potwierdzone przez redaktora naczelnego, 3-letnie. I to było za dużo. To było kryterium dla dziennikarzy nie do zaakceptowania. W 2007 roku. Teraz minęło 10 lat i powiem Państwu, że wracamy do tego. Znaczy, coraz częściej jest tak, jedno i drugie środowisko, jedno, drugie stowarzyszenie widzi potrzebę regulowania statusu zawodu.
Ale ja tu widzę pewien problem, bo taki kodeks, no pięknie to brzmi, tylko kto miałby go uchwalić?
Dziennikarze.
No, a którzy dziennikarze? Na jakiej zasadzie dobierani? Zawsze znajdzie się grupa, która zakwestionuje i powie, że to jest niewiarygodne i oni się z tym nie zgadzają. To chyba należało zrobić wcześniej. W tej chwili jest to niezwykle trudne dojście do konsensusu. Być może trzeba próbować, ale tu należałoby dobrać spośród wszystkich środowisk i ugrupowań dziennikarskich, tam jest już kilka poza SDP-em, i spróbować wypracować. Ale jak mówię, znalezienie złotego środka będzie niezwykle trudne.
Ale nie, niemożliwe. Ale rzeczywiście tutaj, ja się zgadzam, oczywiście tak. Oczywiście tak, natomiast właśnie to tutaj ta pewna, znów przez ustawodawcę, rozstrzygnięcie co do tego, kto jest dziennikarzem, zmobilizuje dziennikarzy wszystkich środowisk do tego, żeby skupić się właśnie w ramach jednej korporacji. To
może
właśnie, może korporacja.
Najpierw by należało wyjść od tego, co jest ewidentne, co do czego nie ma wątpliwości.
No i tak właśnie.
Na przykład jeśli chodzi o wykształcenie i parę innych rzeczy.
Dokładnie tak, jestem też tutaj tego samego zdania. Jeszcze pytanie, czy sami dziennikarze byliby w stanie takie kryterium przyjąć. A wystarczyłoby, że będą to dwa bardzo obiektywne, proste, formalne kryteria i już mamy wyodrębnienie pewnej grupy, która zaczyna też czuć pewną solidarność, prawda? Znaczy walczyć o własne interesy. No i o to chodzi. To znaczy chodzi też o to, żeby dać szansę tej grupie walczyć o własne interesy. Ale ona musi sama na siebie przyjąć też pewien obowiązek i założyć, no, że dziennikarzem nie jest każdy, tak jak to próbowano nam wmówić od tego też niestety 89 roku, prawda? Bo wskazywano, że jakakolwiek regulacja zawodu dziennikarza faktycznie ingeruje w kwestię wolności wypowiedzi. To nieprawda. Wręcz odwrotnie. Regulacja zawodu dziennikarza służy wolności wypowiedzi i służy wolności mediów. Bo gdybyśmy uregulowali status dziennikarza, to dziś nie mielibyśmy sytuacji takiej, o jakiej mówimy. Czyli nie byłoby braku stabilności dziennikarzy, prawda, tej sytuacji, kiedy dziennikarz jest po prostu marionetką, czy czuje się przedmiotem w czyjejś tam grze.
Szanowni Państwo, i tu w tym momencie skończmy tę ciężką, przykrą w sumie rozmowę, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze przynajmniej dotknęli tych problemów, z którymi my na co dzień dziennikarze się stykamy. Dzisiaj w studiu byli profesor Joanna Taczkowska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, adwokat i była dziennikarka, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki Marek Chamot, historyk, były zastępca redaktora naczelnego promocji pomorskich, dr Stefan Pastuszewski, historyk, radny, były dziennikarz, były też sekretarz redakcji, pan Lech Zagłoba-Zygler, historyk i radny, i redaktor Sławomir Bobbe z Ekspresu Bydgoskiego. Dziękuję pięknie za tę rozmowę i dobranoc.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.